bezbłędne wakacje.
Prawie 13 minut po godzinie 11 na antenie Radia Gdańsk. To czas na audycję Bezbłędne Wakacje. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko i witam Państwa. Audycję realizuje Artur Seruga, a w naszym studiu goście dr Anna Bogacka, lekarz, specjalista medycyny morskiej i tropikalnej, krajowa konsultant medycyny morskiej i tropikalnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami także profesor Maciej Grzybek, biolog, parazytolog, specjalista epidemiolog z Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj nasza audycja pod hasłem takim umownym zagrożenia naturalne. Zagrożeń naturalnych mamy mnóstwo, ale chciałbym, żebyśmy skupili się na tych, powiedzmy, stricte biologicznych, czy tych związanych z różnymi owadami, być może roślinami, które mogą czyhać na nas w trakcie wypoczynku. I to, co pierwsze nasuwa się, kiedy sobie myślę o tym, no to są oczywiście kleszcze. Kleszcze to ten, lato to jest ten czas, kiedy kleszcze mają chyba swoje żniwa albo swoją ucztę, bo raz, że to taka pora roku, kiedy jest ich najwięcej, kiedy jest najbardziej zielono, kiedy mają najwięcej miejsc do tego, żeby się schronić, a wśród tej zieleni najwięcej potencjalnych ofiar się przemieszcza. I chyba od pana profesora zacznę w tej materii. My sobie zdajemy w ogóle sprawę z tym, jak kleszcze są niebezpieczne, czy też medialnie na przykład czasami trochę przejaskrawiamy to niebezpieczeństwo. Jak to jest?
Kleszcze to roboty, które są zaprogramowane do tego, żeby pobierać krew od swoich żywicieli. Od zwierząt, ale także i od ludzi. I musimy pamiętać o tym, że w Polsce występują dwa główne gatunki kleszczy. Jest to kleszcz pospolity i kleszcz łąkowy. Oba są aktywne prawie przez cały rok, zależy od tego, o jakiej temperaturze mówimy, wilgotności powietrza. W czasie wakacji szczyt aktywności kleszczy to jest czerwiec, lipiec, sierpień i nawet wrzesień. Musimy pamiętać, że kleszcze to są najgroźniejsze zwierzęta w naszej strefie klimatycznej, ponieważ przenoszą szereg groźnych patogenów, czyli zarazków. Różnego rodzaju zarazków, które są to bakterie, znany wszystkim krętek borelii, powodujący chorobę z Lyme, inaczej boreliozę, albo wirus kleszczowego zapalenia mózgu, który powoduje właśnie chorobę, kleszczowe zapalenie mózgu. Ale co ciekawe, w Polsce pojawia się nowy gatunek kleszcza, który zostaje przywlekany z ptakami wędrującymi. Jest to gatunek Hyaloma, kleszcz afrykański wędrujący, który może nieść ze sobą naprawdę poważne zagrożenie.
To jest ten kleszcz taki, którego często określamy tym kleszczem egzotycznym. Takim tak. Wielkim kleszczem.
Tak? Wielkim kleszczem, który się różni biologią od kleszczy, które występują na terenie naszego kraju. Ten kleszcz potrafi ścigać swoją ofiarę, jest bardzo mobilny, szybko biega, może śledzić nawet swoją ofiarę przez paręset metrów i no niestety może przenosić bardzo groźny zarazek, jakim jest wirus kongijsko-krymskiej gorączki krwotocznej.
Denga?
To komary.
Nie, to komary.
To komary, tak. Drugi najgroźniejszy zwierz, który występuje w naszym kraju i nie tylko, w całej Europie, przenosi szereg patogenów.
Do niego sobie wrócimy tak. W dalszej części, ale do pani doktor, jeżeli mogę się zwrócić, bo to brzmi brutalnie, co opisał pan profesor. Powinno nas przerażać? To znaczy pytam o skutki, jak często ilu tych pacjentów rzeczywiście potem, często kilka tygodni, kilka miesięcy po wakacjach trafia do lecznic.
Myślę, że nie przerażać, dlatego że wszelkie badania wykazują, że odsetek zakażonych kleszczy, które rzeczywiście są groźne dla nas, on sięga 2-3%. Także to są niewielkie liczby. Natomiast jeżeli tych kleszczy jest dużo, ukłuć jest dużo, eksponujemy się też w środowisku na kleszcze. Ja pamiętam, że lata temu kleszcze głównie żerowały, były obecne w bardzo takich zagęszczonych, zalesionych terenach, ale teraz wiemy, że w centrum Gdyni, akurat jestem z Gdyni, te kleszcze można złapać choćby na naszym skwerze Kościuszki.
Czyli wcale na wakacje nie trzeba
wjeżdżać. Na wakacje, a można mieć wakacje w mieście i też kleszcza złapać. One są na działkach, wędkarze często przynoszą, grzybiarze, bardzo, to jest nasz przecież sport narodowy, chodzenie na grzyby czy jagody do lasu, kochamy lasy. Ale tych kleszczy zakażonych, groźnych dla nas nie jest, to nie są odsetki porażające. Druga sprawa, kleszcze, o których kolega wspomniał, te kleszcze agresywnych, Hyaloma, to są kleszcze, które na razie u nas tych chorób nie notujemy, aby one przynosiły. Natomiast, jak wspomnieliśmy jeszcze przed audycją, jesteśmy w pewnego rodzaju kleszczach, ponieważ pojawienie się nowego przenosiciela, czyli tych dużych agresywnych kleszczy z pewnością pewnego dnia przyniesie również zachorowanie na chorobę siłą rzeczy, którą te kleszcze przenoszą.
Taka jest statystyka, to się
po
musi
prostu
wydarzyć
tak
po
jest,
prostu.
Tak. Mhm. My wiemy, że kleszcze hialoma od lat są obecne w Europie. Wiemy, że są notowane ogniska epidemiczne gorączki krymsko-kongijskiej, gorączki krwotocznej przenoszonej przez te duże kleszcze, na przykład w Hiszpanii, którą kochamy bardzo i bardzo lubimy tam jeździć jako nacja. Więc wydaje się, że wraz z przenosicielem choroby również mogą się u nas pojawić. O wspomnianym i omawianym, myślę, za chwilę dopiero patogenie przenosicielu, czyli o komarach jeszcze słów kilka później. Natomiast pamiętajmy o tym, że komar, który przynosi malarię, on jest od stuleci obecny w Polsce. Więc my mamy tak naprawdę dosyć dobre warunki do ewentualnej introdukcji kolejnej malarii, bo malaria przecież w Polsce istniała, była i było to dużo zachorowań w tysiącach po II wojnie światowej. Więc zagrożeń, można powiedzieć, istniejących jest sporo, natomiast ja nie demonizowałabym chociażby zagrożeń na świeżym powietrzu tak zwanym, bo jednak te korzyści i ryzyko, wydaje mi się, że ten stosunek jest znacznie większy dla korzyści niż ryzyka przebywania w zielonych terenach.
Mm-hmm. To jak to ryzyko ograniczać? No bo to jest pytanie, które się naturalnie rodzi, czyli jak możemy się chronić przed
kleszczami? Pewnie mówimy przede wszystkim o boreliozie, bo to jest najczęstsze zachorowanie przenoszone przez kleszcze w Europie Północnej, w Europie Środkowej, u nas w Polsce. Generalnie na półkuli północnej. Niestety szczepionki przeciwko boreliozie aktualnie nie ma. Być może będzie dostępna w ciągu kilku lat. Natomiast można się chronić przed ukłuciami przez kleszcze, przez stosowanie tak zwanych niefarmakologicznych metod. Czyli nie tabletki, nie szczepionki, tylko ochrona przed ukłuciem kleszcza, bo to ukłucie kleszcza, który może być zakażony.
Czyli taka czynna ochrona.
Czynna
po
ochrona, czyli stosowanie repelentów, czyli sprayów na skórę z DIT bądź z ikarydyną. Czyli są to środki, które mają odstraszać stawonogi, między innymi te, o których mówimy.
Wspomniała pani o DIT-cie tak zwanym. Tak. Od razu się pojawia pytanie, no bo właśnie, chemiczne środki czy naturalne, no bo takie też są reklamowane chociażby w internecie.
Tak jest.
Takie oparte, nie wiem, na occie albo na wrotyczu.
Tak, ja powiem tak. Ja jestem wychowana w medycynie konwencjonalnej. W związku z tym podstawą mojego działania jest medycyna oparta na faktach. To jest coś, co obowiązuje nas lekarzy, czyli jest to evidence-based medicine. Jeżeli coś zostało udowodnione na wystarczająco dużej, liczebnie, statystycznie istotnej grupie ludzi, że coś działa i coś jest skuteczne, to wtedy to polecam. Ja jako lekarz, to jest moje własne przekonanie. Natomiast środki tak zwane naturalne, alternatywne, roślinne, one są być może atrakcyjne, czy zapachowo, czy cenowo, czy chociażby w sam fakt, że jest to ta grupa alternatywnych metod, dla niektórych bardzo pociągająca. Natomiast jeżeli coś nie zostało udowodnione, a chociażby środki na bazie octu nie są udowodnione jako preparaty skuteczne, to ja osobiście takich metod nie zalecam.
Do pana profesora, jeżeli mogę się zwrócić trochę do tych szczepień, wracając, no bo na boreliozę na razie szczepionki nie mamy, ale na KZM, kleszczowe zapalenie mózgu, już coś możemy zadziałać.
Tak, jest to choroba wirusowa, przy którą możemy się chronić właśnie stosując szczepienie przeciwko KZM. Bardzo ważny fakt jest taki, że ta szczepionka jest stosowana od lat i w populacji dorosłej, ale także i w populacji pediatrycznej. Więc możemy chronić i dzieciaki, które są najbardziej narażone na zakażenie. Zaraz powiem, dlaczego akurat dzieci i kleszcze bardzo idą w parze, ale także dostępne jest dla populacji dorosłej. I jest to szczepienie, które ma skuteczność w okolicach 95%, więc naprawdę wysoka skuteczność tego preparatu. Są dwa preparaty dostępne na rynku w Polsce. Ja zachęcam wszystkie osoby, które podróżują, są aktywnymi osobami, spacerują, są wędkarzami, grzybiarzami, uprawiają jakiś hiking, czy wędrują, żeby zabezpieczyć. Szczególnie jeżeli mieszkają w terenach endemicznych.
A czy twoje dzieci, Macieju, są zaszczepione?
A nie mogę zdradzać takich tajemnic.
Chciałam powiedzieć, że moje dziecko jest i jestem w tym momencie nie tylko teoretycznym propagatorem szczepionek,
ale
też praktycznym. Tak.
A wracając, jak wygląda taki proces szczepienia? To jest kilka dawek, jedna dawka. Kiedy należy taką szczepionkę przyjąć? Nie jest za późno na przykład, jeżeli chodzi o te wakacje?
Zawsze lepiej jest stosować profilaktykę wcześniej i przygotować się do jakiegoś wyjazdu. Myślę, że też o tym chwileczkę sobie powiemy, jak prawidłowo przygotować się do wyjazdu. Jeżeli chodzi o szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, mamy różne schematy. Mamy schemat prosty szczepienia, kiedy mamy troszeczkę więcej czasu. Mamy schemat przyspieszony, więc zawsze należy skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem specjalistą medycyny morskiej, tropikalnej.
Lub z pediatrą, jeżeli chodzi o
pediatrą,
dzieci.
Chorób zakaźnych. I dobrać odpowiedni schemat do danej sytuacji, do danego miejsca. Bo ciężko jest wybrać jedno najlepsze rozwiązanie dla całej populacji. Wrócę do dzieci i do kleszczy.
Dlaczego tak kleszcze lubią dzieci?
Proszę państwa, kleszcze, obalamy mit, kleszcze nie spadają z drzew, kleszcze nie wspinają się, nie spadają z nieba. Niestety bardzo martwiące jest to, że wiele osób uważa, że kleszcze są gdzieś rozrzucane przez tajne służby z samolotów.
Serio?
Takie opinie też tak.
Teorie spiskowe, tak,
teorie
zawsze spiskowe, żywe.
Skrzynki z kleszczami. Nie spadają, nie latają, wspinają się na wysokość około 1,30 m 30 centymetrów. Czyli jak pomyślimy sobie o wzroście dzieciaka, druga, trzecia, czwarta klasy podstawówki, to dziecko jest narażone na ukłucie kleszcza całą powierzchnią swojego ciała. Jeżeli przebija się gdzieś przez jakieś trawy, chaszcze, zarośla, to jest w strefie ryzyka od stóp do głów.
Ale też dziecko, myślę, że częściej niż dorosły jednak przebywa w różnych krzaczorach.
Oczywiście, czołga się,
tak
nie ma oporów, prawda?
Nie ma oporów.
I dlatego dzieciaki są narażone. Nasze ciało jest dostępne do kleszczy od tak naprawdę stóp do pasa, więc ten kleszcz...
Ale też dziecko ma cienką, miękką skórę.
Tak.
Dla kleszcza atrakcyjną do przebicia.
I my lepiej jest, troszeczkę się chronimy, tak? Tak samo rzecz bardzo fizjologiczna. Nasze ciało, szczególnie populacji męskiej, jest w jakiś stopniu owłosione. Kleszcz to też stanowi barierę dla kleszcza. Pamiętajmy, że kleszcz nie od razu wbija się w nasze ciało, kiedy...
No właśnie, jak to jest? Bo jest taka opinia, że on sobie nawet tak się dostanie już na człowieka, to najpierw będzie chodził, szukał dogodnego miejsca.
To nie opinia, to fakt naukowy.
I że prędko się nie wbije.
Kleszcz potrzebuje sporo czasu, żeby wybrać to idealne miejsce do wbicia. On ma specjalne...
Musi być mięciutko i cieplutko.
Musi być mięciutko i cieplutko, musi być mu wygodnie. On ma specjalne narządy, którymi bada naszą skórę, wybiera sobie idealne miejsce. I dopiero po jakimś czasie, ten czas jest bardzo różny w zależności od wielu czynników, ale na pewno nie są to minuty. On potrafi nawet 2-3 godziny chodzić po naszym ciele, spacerować, żeby dotrzeć do idealnego miejsca odpoczynku. I wtedy wbije się w naszą skórę, ulokuje się i będzie pobierał bardzo ochoczo naszą krew.
No właśnie, a jak to jest z tym pobieraniem krwi? Bo też taka teoria panuje, że kleszcz, nawet jak już się wbije, to musi minąć wiele godzin, żeby on był w stanie, może nie tyle co pobierać tę krew, ale żeby był w stanie człowieka czymś zakazić, zarazić.
I to zależy od patogenu, nie?
Zależy od patogenu.
Bo jeżeli chodzi o borelię, rzeczywiście im dłużej, tym to ryzyko jest większe. Im wiemy, że powyżej 24 godzin kleszcz wbity w skórę, to ryzyko przekazania tej transmisji tych bakterii, tych krętków borelia jest większe, ale przy kleszczowym zapaleniu mózgu w zasadzie nawet krótki bardzo czas wbicia w skórę może spowodować transmisję tych patogenów dla nas, do nas, do naszego krwiobiegu.
Dlatego też, abyśmy się dobrze chronili przed chorobami przenoszonymi przez kleszcze, bardzo ważne jest to, żeby szybko zlokalizować kleszcza. Czyli kiedy wracamy po spacerze, po wyprawie, po wędkowaniu, po łące gdzieś do domu, przeglądamy ciało, bierzemy porządny prysznic, szorujemy się, zaglądamy w pachwiny, zgięcia łokciowe, pod kolanami, za uszami, sprawdzamy.
I skanujemy dziecko.
I skanujemy dziecko
od stóp do głów.
Od stóp do głów, tak.
I musimy pamiętać, że warto sobie zobaczyć w internecie, jak wyglądają wszystkie stadia rozwojowe kleszczy. Ponieważ kleszcz ma bardzo niewielkie larwy, które potem zamienią się w ciuteńkę, większe nimfy, aż do stadium dorosłego.
I nie zawsze jest czarny.
Nie zawsze jest czarny i te nimfy naprawdę, czy larwy, są tak niewielkie, że bardzo ciężko jest je dostrzec. Szczególnie w takich miejscach jak między palcami dłoni, między palcami stóp, czasami pod płytką paznokciową.
Mówiąc kolokwialnie, czasami to jest czarna kropeczka. dosłownie, tak. Nie? To nie jest klesz opity wielki z odwłoki pyłek. Nasączonym.
No naprawdę są to mikroskopowe, mikroskopijne rozmiary i to jest najlepsza metoda prewencji tak naprawdę. Oglądanie się i inspekcja naszego ciała, żeby jak
polemizowałabym.
Najszybciej...
Myślę, że najlepszą metodą prewencji jest niedopuszczenie w ogóle, żeby ten
oczywiście.
Klesz
czyli wracamy do tych środków ochronnych.
Wleciał, wskoczył, jak to mówią ale niektórzy,
niestety,
a tak naprawdę...
nie da się zawsze tego kleszcza zauważyć i czasami zdarzy się, że te kleszcze nas ukłują. No i może teraz warto by było powiedzieć, co zrobić z tym kleszczem, ponieważ bardzo często znowu w internecie pojawiają się takie pomysły z kleszczem najlepiej na SOR. No, ja jestem absolutnym przeciwnikiem SOR
szpitalny. Kleszcza jako pacjenta na SOR.
Tak, to po pierwsze, a po drugie szpitalny oddział ratunkowy służy do ratowania życia, a to nie jest zagrożenie dla życia. Tak.
Jesteśmy w stanie sami usunąć kleszcza?
Oczywiście, że tak. Mhm. Jeżeli nawet nie mamy tępej pensety, bo nam nie chodzi o to, żeby go rozkawałkować, tylko wyciągnąć całego. Nie skręcamy, nie smarujemy. Jeżeli mamy z tym kłopoty, to myślę, że już w każdej aptece są różne urządzenia do usuwania kleszcza. To z wytworzeniem pewnego rodzaju próżni albo różne lassa.
Czy
różne haczyki, czy takie linijeczki z pęknięciem w tej linijeczce, którą podsuwamy pod kleszcza. Myślę, że usunięcie kleszcza nie jest wielkim problemem. Czasami rzeczywiście fragment kleszcza pozostaje w skórze i z tym często pacjenci udają się z tym problemem do na przykład zabiegowego, aby pielęgniarka usunęła, czy lekarz. Natomiast ja chcę tutaj, korzystając z tej okazji, że mówimy o wyciągniętym kleszczu, rozprawić się z bardzo popularnym mitem.
To jaki?
Pamiętajmy o tym, że działa znowuż według rekomendacji ekspertów, naukowców. Mit jest taki, że warto zbadać kleszcza. Pamiętajmy, nie za darmo, bo jest to kilkaset złotych. Zbadać kleszcza badaniami molekularnymi, PCR-em, czy nie jest zakażony krętkami.
Warto te pieniądze wydać?
Nie. Według rekomendacji w ogóle się już tego od wielu lat nie zaleca, ponieważ po pierwsze, sam fakt, że kleszcz ma w sobie krętki, nie oznacza, że je nam przekazał, a po drugie, badanie molekularne też nie jest w 100% żadne. Badanie nie jest w 100% czułe, w związku z czym może mieć wynik ujemny, a jednak te krętki borelia w kleszczu były. Więc się nie zaleca tego i szkoda tak naprawdę pieniędzy, bo nie jest to badanie refundowane przez żaden czy NFZ, czy ubezpieczenie.
Kończąc powoli wątek kleszczy, bo pewnie byśmy mogli długo rozmawiać, ale jeszcze parę innych rzeczy jest do omówienia. Mówiliśmy o tym, że nie ze wszystkim trzeba biegać do lekarza. Nie trzeba biegać na SOR, kiedy kleszcz się wbije w ciało. Można go próbować usunąć samodzielnie, najlepiej w całości. Ale mimo wszystko mogą się zdarzyć takie sytuacje, że jednak zagrożenie chorobowe się pojawi. To do pani doktor od razu pytanie, kiedy jest ten moment, że do lekarza trzeba pójść i co nas powinno zaniepokoić?
Oczywiście my widzimy wzrastające liczebnie meldunki epidemiologiczne co do boreliozy, co jest spowodowane i większą świadomością ludzi, i dostępnością do testów diagnostycznych, więc no i pewnie też faktem, że już cała Polska tak naprawdę jest rejonem epidemicznym dla boreliozy, dla choroby z Lyme. Ale jeżeli już po ukłuciu, usunięciu kleszcza coś się u nas dzieje, to powinniśmy zwrócić przede wszystkim uwagę najpierw na rumień wędrujący. I rumień klasycznie wygląda tak, że ma powyżej 5 cm średnicy, ma nieregularne brzegi. To jest zaczerwienienie rumień, zaczerwienienie
tak?
na skórze. Mhm. Jeżeli mamy wątpliwości, ten odczyn, bo czasami to jest po prostu odczyn, mały odczyn po ukłuciu przez kleszcza, który nas zalergizował. Jeżeli mamy wątpliwości, obrysowujemy tak, zaczerwienienie markerem czy długopisem i po 24 godzinach sprawdzamy, czy rumień jest w zakresach obrysowanych, czy on przekroczył te zakresy, przekroczył te granice. Jeżeli tak, jeżeli ma powyżej tej granicy 5 cm, a już absolutnie tak, jeżeli ma przejaśnienie w środku, chociaż nie musi go mieć, to wtedy powinniśmy udać się do lekarza, aby otrzymać antybiotyk, bo to jest postać boreliozy wczesnej.
I od razu do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, czy można do lekarza
PLZ? My zawsze zapraszamy, natomiast lekarze rodzinni świetnie sobie z tym radzą. Są antybiotyki, konkretnie 4, które należy włączyć. Jeden z nich wystarczy, jak bierzemy 5 dni, niektóre do 21 dni. W każdym razie są to podstawowe antybiotyki, które są dostępne w każdej aptece, więc lekarz rodzinny naprawdę świetnie sobie radzi. Niestety nie każdy pacjent z boreliozą widzi ten rumień wędrujący. Nie każdy widzi tę boreliozę wczesną i zgłasza się do lekarza z objawami późniejszych postaci, jak borelioza stawowa czy neuroborelioza. Są też postaci kardiologiczne czy oczna. I rzeczywiście wtedy powinniśmy podjąć diagnostykę. Ta diagnostyka polega oprócz badania klinicznego pacjenta na badaniach serologicznych. I jeżeli rzeczywiście manifestacja kliniczna takiej osoby, takiego pacjenta jest typowa dla którejś z postaci boreliozy oraz badania serologiczne są dodatnie, zwłaszcza potwierdzone dokładnymi testami Western Blot, to wtedy podejmujemy leczenie.
I to już bywa pewnie czasem dłuższa, czasem krótsza, w zależności od pacjenta i innych czynników.
Nie ma dłuższej terapii, mówię o pojedynczym kursie antybiotykoterapii, niż 28 dni. Mówię o rekomendacjach naszego Polskiego Towarzystwa Lekarzy Epidemiologów i Chorób Zakaźnych. Także maksymalny czas to jest 28 dni. Nie powtarza się tych antybiotykoterapii, nie miesza się kilku preparatów, nie wchodzimy w terapie wielomiesięczne, różne terapie oczyszczające zioła. My tego jako lekarze zakaźnicy nie polecamy.
Nie polecać. Pan profesor, coś doda do tego?
Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, żebyśmy pamiętali o takich objawach po ukłuciu kleszcza, jak wysoka gorączka, 38, 39, 40 stopni gorączki, bóle karku, bóle gałek ocznych, bardzo mocne bóle głowy, wtedy może to sugerować o kleszczowym zapaleniu mózgu. Jeżeli takie objawy, czyli mocne pogorszenie stanu zdrowia, czy dziecka, czy naszej bliskiej osoby występuje po ukłuciu kleszcza, należy wtedy zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego i poinformować lekarza przyjmującego, że zostałem ukłuty. Zostałem ukłuty przez kleszcza, czuję się źle. Wracając do boreliozy i tej antybiotykoterapii, myślę, że warto powiedzieć, że absolutnie ukłucie kleszcza nie jest czynnikiem, który mówi o tym, że powinniśmy od razu przyjąć antybiotyk.
Nie, profilaktycznie kursu antybiotykoterapii się nie przyjmuje.
Dlatego te badania, o których pani mówiła,
tak
muszą
jest.
Być najpierw.
Chociaż rumień wędrujący, pamiętajmy, jest tak charakterystyczny klinicznie, że badań serologicznych to jest jedyna postać, się nie wykonuje.
Aha. No dobrze, zostawmy kleszcze.
Zostawmy.
Wróćmy do komarów, które pani wywołała też.
Wreszcie komary.
Wcześniej pan profesor również też. Dlaczego wreszcie?
Dlatego, że ja bardzo w mojej pracy zawodowej i naukowej akurat się zajmuję chorobami przenoszonymi między innymi przez komary, dlatego wreszcie. Ja też pracuję jako lekarz zajmujący się chorymi podróżnikami, którzy bywają kłuci przez komary również w różnych miejscach tropikalnych, to może dlatego to mówię wreszcie.
To od tego zacznijmy. Czy te komary w Polsce stanowią realne zagrożenie? I jeżeli tak, to dla kogo?
Pamiętajmy, że mamy w Polsce liczne rodzaje, gatunki komarów. Mamy również naszego widliszka, który ma populację ustabilizowaną w Polsce. Natomiast, żeby przenosić jakąś chorobę, to po pierwsze musi być źródło, czyli chory człowiek na przykład.
Albo zwierzę.
Albo zwierzę. Przenosiciel. W tym przypadku rozmawiając o komarach, niech to będą komary. Oraz w różnych sytuacjach, w różnych chorobach, cyklach rozwojowych chorób również odpowiednie warunki, na przykład klimatyczne. Czyli odpowiednia liczba dni ciepłych w roku, to dotyczy malarii.
Czyli Polska raczej, możemy być w miarę spokojni, rozumiem.
Polska od lat,
czy tak sobie wnioskuję,
późnych 60. XX wieku dopiero, albo już, jest krajem certyfikowanym przez WHO jako kraj wolny od malarii. Więc podkreślam tutaj fakt, że my te malarii mieliśmy dużo kiedyś. Jeszcze między wojną, czy po II wojnie światowej, w czasie II wojny również, malarii było dużo w Polsce. Był to specjalny szczep, który obecnie nie jest już wykrywany, szczep zimnolubny, Plasmodium vivax hibernatus, czy też hibernans, który znosił nasze warunki temperaturowe, niskie temperatury, srogie zimy. Przypomnieć chciałabym również, że Europa jako kontynent jest regionem świata wolnym od malarii dopiero od 2015 roku, a pojedyncze zachorowania na malarię właśnie były notowane w ostatnich latach, rodzime, czyli niezwiązane z podróżami, na przykład na greckich wyspach.
To teraz do pana profesora się zwrócę znów z pytaniem o szczepienia, jeżeli mogę. No bo jak pani mówi, podróżnikami często się zajmujecie w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej. W wakacje lubimy podróżować w różne kraje egzotyczne.
Cały rok podróżujemy.
Ciepłolubne, ale w wakacje mamy na to być może więcej czasu. Tak. Jest szansa zabrać gdzieś dzieci, no bo nie muszą iść do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Trochę te warunki są lepsze. A jak jest z popularnością szczepień?
Znaczy, akurat cieszę się, że spotykamy się w tym zespole, ponieważ z panią doktor przeprowadziliśmy badanie polskich podróżników. Wybraliśmy się na festiwale podróżnicze, gdzie przepytywaliśmy podróżujących czy stosują profilaktykę przeciwmalaryczną, czy stosują ochronę przed komarami, czy wiedzą, jakie są choroby przenoszone przez komary. No i niestety spodziewaliśmy się, że wiedza podróżników, czyli osób, które są zainteresowane jakimś globetrotterów.
Tak, to były festiwale podróżnicze, czyli podróżnicy, którzy są bardziej niż przeciętny człowiek zainteresowani
nie
podróżami.
Turyści, tylko podróżnicy.
Nie turyści, tylko podróżnicy z plecakami przygotowani.
No, i jak z tą wiedzą u nich?
No i właśnie wypadli bardzo miernie. No bardzo miernie. Niestety większość nie potrafiła wskazać na przykład, jakie choroby może przenieść komar, albo jak się skutecznie chronić. Więc z podróżnikami jest problem. Myślę, że w ogóle z populacją i z wiedzą taką, jak chronić się, jak przygotować się do wyjazdu, jest problem. Dlatego cieszę się, że spotykamy się tutaj i możemy powiedzieć o tym, że przede wszystkim powinniśmy się zastanowić, gdzie jedziemy i po co i co będziemy robić w danej lokalizacji. Czy tam, gdzie jedziemy, jest bezpiecznie. A jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to korzystajmy z miejsc do tego przeznaczonych.
Czyli to które takie popularne kierunki, w które często Polacy mają możliwość pojechać, dzięki biurom turystycznym chociażby, albo też na własną rękę, powinny zapalać lampkę.
Polska bardzo lubi podróżowanie do Chorwacji, Hiszpanii, do Turcji, do Egiptu. Natomiast nasi podróżnicy najczęściej wybierali Afrykę.
Ale właśnie, coraz bardziej popularne są też kraje afrykańskie.
Bardzo popularne. Zanzibar chociażby. I z Zanzibarem mamy olbrzymi problem, ponieważ wszyscy uważają, że na Zanzibarze nie występuje malaria.
W ogóle nie ma żadnych chorób.
Tak, taka jest chyba retoryka rządu Zanzibaru, żeby zachęcić podróżujących. Piękne miejsce do odwiedzenia. Ale pamiętajmy, że tam malaria występuje. I mieliśmy przypadki nawet w którym mieście, co dla nas jest najbardziej takie bolesne, że odnotowaliśmy zgon z powodu malarii, czy zgony właśnie po pobycie na Zanzibarze. Więc każdy wyjazd niesie ze sobą pewne ryzyko. I my nie jesteśmy tutaj po to dzisiaj, żeby straszyć.
Nie, my zachęcajmy.
Podróżujcie.
My też lubimy podróżować.
Oczywiście sami jeździmy, podróżujemy, ale podróżujmy z głową. Przygotujmy się do wyjazdu. Dzisiejsza oferta wycieczek last minute jest bardzo bogata. Można dzisiaj kupić bilet
i
jutro...
I też dostępna finansowo coraz bardziej.
Dzisiaj możemy kupić bilet, a jutro być w Tanzanii na safari.
Znacie państwo taki slajd, takie zdjęcie połączeń lotniczych na świecie. To w zasadzie te połączenia, one przykrywają już kontynenty. Jest tak dużo połączeń, są tak dostępne generalnie wyjazdy. Zachęcamy,
Gdański,
ale trzeba jechać z głową.
Gdański port lotniczy, jak jest, notuje się na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o liczbę obsłużonych pasażerów. Z tego co pamiętam, 6,5 miliona pasażerów w zeszłym roku.
Tak jest.
Ogrom. I tak naprawdę z Gdańska możemy polecieć w każdy zakątek świata. Oczywiście z przesiadką.
Jest to rzeczywiście możliwe.
Jest to możliwe.
To trzymając się zwłaszcza tych wyjazdów last minute, albo last minute, jak ktoś z dnia na dzień, to pewnie zaszczepić się nie zdąży, ale jak ktoś planuje z, nie wiem, dwutygodniowym wyprzedzeniem chociażby, to zdąży? Ma to sens?
Optymalnie, żeby było bardzo wygodnie, komfortowo i bez pośpiechu, to są 4, jednak 6 tygodni przed wyjazdem. Taka konsultacja w punkcie szczepień czy w poradni medycyny podróży. Teraz apteki szczepią również, zaczynają wchodzić w szczepienia przed podróżą. Natomiast ja chcę powiedzieć, że bardziej lub mniej, ale udaje się zabezpieczyć względnie optymalnie każdą podróż. Również last minute.
Aha.
Pamiętajmy na przykład, że chemioprofilaktyka malarii rzeczywiście to są tabletki na receptę, ale to jest recepta, która może być wypisana przez każdego lekarza. Każdego. Również lekarza rodzinnego. Szczepienia rzeczywiście niektóre wymagają kilku czy kilkunastu dni, żeby zaczęły działać, ale one zaczną działać w trakcie podróży, jeżeli to jest rzeczywiście wyjazd typu jutro, nie? I się zaszczepimy na którąś z chorób. Pamiętajmy też, że są szczepienia obowiązkowe w ruchu turystycznym i tym szczepieniem takim najbardziej typowym w tym zakresie to jest szczepienie przeciwko żółtej gorączce. I tutaj są pewne obostrzenia. Musimy tu się zaszczepić 10 dni przed wyjazdem, bo inaczej taki wpis o szczepieniu nie jest ważny. Tak? Czyli nie zostaniemy wpuszczeni do około 20 krajów, gdzie to szczepienie jest wymagane. Czyli w jednej rączce mamy paszport, a w drugiej żółtą książeczkę, gdzie jest wpis o szczepieniu. Ale tak jak wspomniałam, nawet wyjazdy na ostatnią chwilę, które są popularne, ale mi się wydaje, że nie aż tak jeszcze, że nie aż tak. Chyba też tak bardzo lubimy podróżować, że tych ofert last minute nie ma aż tak dużo, muszę powiedzieć, bo to jest moje własne doświadczenie choćby z zeszłego roku. Pamiętam, że nauczona różnymi swoimi takimi na ostatnią chwilę wyjazdami, wyczekałam na 2-3 dni przed wyjazdem i nic nie znalazłam ciekawego, tylko jakąś jedną ofertę, akurat w europejską do Grecji i jedną do Dubaju. Także nie było aż tylu last minute na popularnych portalach, które oferują różne tego typu wyjazdy. Więc te last minute, ja tego aż tak bardzo, to nie jest to chyba dominująca forma organizowania wyjazdu. Takie to jest moje wrażenie, moja opinia.
Ale nawet przy wyjeździe last minute możemy chronić się przed ukłuciami komarów. Pamiętajmy, że nie mamy zbyt wielu szczepień, które mogą nas chronić przed chorobami przenoszonymi przez komary. No, szczepionka przeciwko zarodźcowi malarii nie jest dostępna dla populacji europejskiej i turystów.
W ogóle dla podróżników nie jest.
Tak,
nie?
Jest to szczepienie tylko i wyłącznie dedykowane dla populacji pediatrycznej w centralnej
Afryce.
Dla małych
dzieci, tak, w rejonach endemicznych.
Ale mamy możliwość ochrony. Możemy zabrać ze sobą na wyjazd porządną moskitierę. Ja zawsze mówię naszym studentom, nie skrawek, firanki, babci jadzi z piwnicy, tylko porządną moskitierę.
Tak,
bo to,
która waży tam, nie wiem, z 200 gram.
Ona nas chroni tak naprawdę podczas snu, kiedy jesteśmy bezbronni przeciwko komarom. Zabierajmy repelenty, tu wspomniane wcześniej i karydyna, czy też
dostępne tak naprawdę w drogeriach.
Wszędzie, w drogeriach,
nie
nawet w supermarketach
nawet
popularnych.
Tak.
Ubierajmy się, wybierajmy ubranie z długim rękawem, z długą nogawką.
Tylko pamiętajmy, że te repelenty, one muszą mieć odpowiednią zawartość substancji czynnej.
Tak.
Czyli jeżeli DEET, który jest bardzo popularny i kochany w Stanach, w Europie chyba mniej. U nas chyba i karydyna jednak ma taką lepszy PR, więc DEET 35-50% najlepiej, to a i karydyna 20%. Jeżeli ten i karydyna...
Bo są też produkty, które zawierają, ale bardzo
tak,
małe ilości,
ale to
albo
nie
bardzo wysokie stężenie.
Albo bardzo, więc ani tak? Za wysokie, tak, wyższe stężenia, bo tu chodzi o czas działania.
Mhm.
Tu nie chodzi o to, że 5% DEET nie działa, tylko on działa godzinę na przykład, nie?
A często się pojawia też pytanie, na skórę czy na ubranie?
No i to jest bardzo ważny aspekt. Stosujmy preparaty zgodnie z instrukcją użycia. Każdy preparat, każdy repelent jest tak naprawdę, posiada swoją instrukcję. Jest to
zwykle stosowany preparat na skórę, nie? Do
tak.
Nasączania ubrań są insektycydy, to najbardziej chyba popularna
permetryna.
Jest permetryna. Mhm. Która świetna też jest, jeżeli ktoś jest szalonym wielbicielem, co popieramy oczywiście, lasów, chodzenie na grzyby, jagódki i tak dalej, to można sobie zakupić ubrania nasączone permetryną, które mają trwałość iluś prań i są naprawdę bardzo skuteczne w odstraszaniu kleszczy.
I jeszcze jedno, kiedy stosujemy repelenty, czytajmy, gdzie je stosować i jak je stosować, szczególnie kiedy mówimy o ochronie dzieci.
Kilka minut nam zostało dosłownie, więc chciałbym ten temat zakończyć, ale jeszcze chociaż potroszę poruszyć to, o czym pani doktor powiedziała, no bo kochamy chodzić na grzyby, kochamy chodzić do
sport
lasu.
Narodowy,
lubimy dzikie owoce, dzikie maliny, dzikie jagody, a one nam czymś mogą zagrozić?
No i tu pojawia się pytanie, czy my jesteśmy nauczeni tego, żeby myć ręce przede wszystkim i owoce przed spożyciem. Ja cieszę się, bo chyba lekcja z pandemii jest taka, że Polacy zaczęli wreszcie myć ręce i dbać o higienę troszeczkę bardziej rąk.
Pani doktor trochę widzę, mimiką polemizuje.
Polemizuje.
Ale mycie rąk stało
bo
się
podobno te
popularne.
Dane spadły znowu teraz.
Ale myjmy przede wszystkim ręce przed spożywaniem posiłków. Mhm. To nas uchroni przed wszelakimi chorobami bakteryjnymi, wirusowymi, pasożytniczymi, grzybicznymi i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o owoce runa leśnego, jagody, mamy sezon na jagody, zbieramy jagody, myjemy, płuczemy, możemy je spożyć. Dlaczego jest to tak bardzo ważne? Lisy, które są wszechobecne w europejskich lasach, także w populacji miejskiej,
i w miastach właśnie chciałem
leśnej,
tak.
Są przenosicielem, żywicielem ostatecznym, przenosicielem groźnego tasiemca. Razem z kałem wydalają jaja, które jeżeli spożyjemy na przykład na jagódce, na grzybie, na poziomce, truskawce, właśnie te owoce, które mają włoski, maliny, poziomki, truskawki, one bardzo chętnie chwytają się te jaja tych owoców, może dojść do zarażenia. Choroba jest bardzo nieprzyjemna. Aniu, oddam tobie głos, żebyś może powiedziała, jakie objawy
ja
u pacjentów.
Ja bym wręcz powiedziała, że jest groźna, nie tylko dla zdrowia, ale dla życia pacjentów.
Aha.
To jest choroba należąca do tak zwanych chorób rzadkich, bo rzeczywiście liczba zachorowań w Polsce jest niska, natomiast to jest choroba, która potrafi przebiegać w sposób rzekomo nowotworowy. Ona potrafi przerzutować, naciekać. Mówię o bąblowicy wielojamowej. Bardzo lubi zasiedlać wątrobę i ją tak naprawdę niszczyć.
I dzieci chyba są szczególnie narażone też, prawda?
Ja nie znam wielu przypadków zachorowań u dzieci, dlatego też, że to jest choroba, która rozwija się przez lata. Aha. Więc nawet jeżeli dziecko...
Czyli można się w okresie dziecięcym zakazić, a potem później chorować, rozumiem.
Jak tutaj podkreśliliśmy, że kochamy wszyscy lasy, ja też jestem wychowana na zjadaniu jagódek prosto z krzaczka, ale przyznam, że jako dziecko nigdy nie słyszałam o bąblowicy, natomiast pracując w instytucie słyszę aż nadto.
Aha, czyli tych przypadków jest co sezon sporo?
Mamy sporo między innymi dlatego, że jesteśmy traktowani jako w pewnym sensie ośrodek referencyjny dla leczenia bąblowicy. Mamy bardzo duże doświadczenie w tym zakresie, ale przyznaję, że bo mamy dwie bąblowice, jedną i wielojamową. Ta, o której mówimy z lasu, przenoszona przez lisy, to jest ta gorsza, ta wielojamowa. Widziałam zgony z tego powodu pacjentów. Wolałabym, żeby nigdy do tego nie następowało. Natomiast to jest choroba, która przebiega przez lata w sposób niemy klinicznie. Nie daje żadnych objawów. I przypadkowe USG albo już zaawansowana postać z powikłaniami, na przykład żółtaczką, czy pęknięcie tych zmian w jamie brzusznej, szczególnie w jednojamowej, są to torbiele. One mogą powodować dopiero pierwsze objawy kliniczne.
Pół minuty nam dosłownie zostało. Rozumiem, że podsumowanie tego wątku i wniosek taki, nie jemy owoców prosto z krzaka.
Jednak należy myć.
Jemy owoce i myjemy je, zachęcamy do tego, żeby korzystać z tego runa leśnego, a chyba takim naszym...
Grzyby też potrafią być skażone, natomiast grzyby zawsze poddawane są obróbce
ocierne. Tak, nie jemy ich na surowo.
Ja myślę, że jeden przekaz na koniec. Zachęcamy do podróży. Podróżowanie jest najlepsze, chyba nie ma lepszej lekcji życia niż podróżowanie, ale róbmy to z głową, róbmy to bezpiecznie. Przygotujmy się do podróży, nie jedźmy na szybko.
A w razie potrzeby zapraszamy.
Przygotujemy
i
państwa.
Na Facebooku, i na Messengerze, jesteśmy w instytucie, zapraszamy do kontaktu, pomożemy się przygotować.
I na tym musimy zakończyć. Doktor Anna Bogacka, lekarz, specjalistka medycyny morskiej i tropikalnej, krajowa konsultant tejże medycyny. Profesor Maciej Grzybek, biolog, paracetolog, specjalista, epidemiolog, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej. To byli goście audycji Bezbłędne Wakacje, Kuba Kaługa. Bardzo państwu dziękuję za uwagę.
Dziękujemy serdecznie,
dziękujemy,
udanych wakacji.
Podróży.
Bezbłędne Wakacje.